nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
8 minut po godzinie 9, tu Radio Gdańsk, Sylwester Pięta, raz jeszcze dzień dobry. Mówimy o Pomorzu i mówimy o ścieżkach rowerowych na Pomorzu. Dzisiaj będziemy właśnie na tym temacie się skupiać. I takie prowokacyjne podobno pytanie zadałem w Radio Gdańsk. Państwo mogli słyszeć te spoty promujące naszą rozmowę. Tak powiedział Łukasz Bosowski ze Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia, jeden z naszych gości. Drugim gościem jest Krzysztof Jałoszyński, inspektor do spraw komunikacji rowerowej w Urzędzie Miasta Sopotu.
Dzień dobry.
Zapytałem, czy my potrafimy budować ścieżki rowerowe. Dlaczego to jest pytanie prowokacyjne, panie Łukaszu?
Dlatego, że efekty tych prac najczęściej doświadczamy na własnych czterech literach, próbując przemieszczać się przez ulice miast, które szybciej i lepiej lub gorzej radzą sobie z problemem projektowania naszych miast przez długie, długie lata z priorytetem dla aut, a nie dla rowerów.
A co zrobić, aby takich błędów najczęstszych nie popełniać? Jakie są te błędy najpopularniejsze w Polsce?
No myślę, że najpopularniejszym błędem i taką zaszłością jest takie podejście, które zakłada ważenie interesów, próbowanie pogodzić interesy wszystkich użytkowników ruchu, podczas gdy tak naprawdę w sytuacji, w której przez długie lata, można powiedzieć nawet, że dziesiątki lat, jakość infrastruktury rowerowej praktycznie nie istniała. Jeśli porównamy to teraz ze standardami w Europie Zachodniej, no to mamy naprawdę wielką przepaść i to oznacza, że to rowery powinny mieć w tej chwili priorytet, jeżeli chodzi o budowę infrastruktury.
Bo tych elementów tej infrastruktury po prostu nie było, a jak budujemy, to mam takie wrażenie, że budujemy z kostki najczęściej, przynajmniej być może w Trójmieście tego tak bardzo nie widać, ale jeśli wyjedziemy kawałeczek poza Trójmiasto, no to niestety to jest pewien standard, że budujemy z kostki. Dlaczego nie powinno się budować z kostki? No bo myślę, że to jest akurat coś, co do czego wszyscy ludzie związani ze środowiskiem rowerowym, czy też prawie wszyscy, się zgadzają.
Tak, no kostka jest taką zaszłością po burzliwych latach 90., gdzie nie mieliśmy żadnych alternatyw. Wydawałoby się, pokutuje taki mit, że kostka jest tańszym rozwiązaniem i bardziej ekologicznym. Tutaj Rafał Muszynko, redaktor Gazety Wyborczej, w swoim artykule jakby rozprawia się z tymi mitami i okazuje się, że tak naprawdę bardzo często jest to po prostu zwykła nieprawda. Czasami dużo taniej, dużo sprawniej jest wybudować ścieżkę rowerową, której dzięki zastosowaniu asfaltu możemy traktować nie tylko jako rozwiązanie dla rowerzystów, ale też dla wszystkich osób, które poruszają się danym ciągiem pieszym, czy pieszo-rowerowym, czy też po prostu miejscem, w którym poruszają się ludzie.
Teraz będzie mi zależało na takim spotkaniu, na takim spojrzeniu urzędniczym, ponieważ niedawno zapytałem panią wójt gminy Pruszcz Gdański o ścieżkę rowerową, która powstaje pomiędzy rondem wjazdowym na obwodnicę Trójmiasta, to są okolice Wojanowa, a powiedzmy Jagatowem, to jest przy drodze wojewódzkiej. No i pani wójt, która jest zaangażowana w tę inwestycję, zapytana o to, dlaczego tam ta ścieżka rowerowa budowana jest z kostki, a nie z asfaltu, odpowiedziała, że musi być nawierzchnia rozbieralna. Czy to, że musi być nawierzchnia rozbieralna, jest przyczyną tego, że po prostu nie wszędzie można wybudować ścieżkę z asfaltu? To jest pytanie do Krzysztofa Jałoszyńskiego z Urzędu Miasta w Sopocie.
Wydaje mi się, że ścieżkę z asfaltu można wybudować wszędzie. W dzisiejszych czasach technologia nie jest przeszkodą. Są odpowiednie maszyny, które nawet na wąskich ciągach pozwolą ten asfalt położyć w sposób równy i właściwy. Natomiast jest możliwość rozbieralności nawierzchni jest też dużym argumentem i jest to tak naprawdę nieco wygodne, jeśli chodzi dla gmin. Też w Sopocie mamy takie miejsca, gdzie położyliśmy kostkę właśnie ze względu na to, że pod kostką położonych jest dużo instalacji i w razie czego ta naprawa przez służby trwa po prostu chwilę, bo to jest kwestia położenia kostki z powrotem przez pracownika, nie trzeba do tego celu ściągać specjalnej maszyny, wycinać, zamawiać kolorowego asfaltu, który nie zawsze jest dostępny od ręki. Także tutaj jestem w stanie zrozumieć stanowisko pani burmistrz.
Nawet jeśli mówimy o całym kilkukilometrowym odcinku.
Jest to dość nietypowe, natomiast ciężko mi się wypowiadać o tym konkretnym odcinku, ponieważ nie znam jakby procesu jego budowy, nie znam historii, nie wiem też, co stoi argumentem w tym konkretnym przypadku.
Zamarzyło mi się, że stworzymy tutaj taki dekalog, o którym powinni pamiętać wszyscy wójtowie, burmistrzowie, dekalog związany z budową ścieżek rowerowych. kostka? Absolutnie nie. No chyba, że w sytuacjach wyjątkowych, tak jak uznaliśmy, gdzie rzeczywiście jest sporo sieci i ta nawierzchnia powinna być rozbieralna. Co jeszcze? Na przykład jeśli chodzi o okolice skrzyżowań, no bo to są takie newralgiczne miejsca, w których rowerzyści spotykają się z kierowcami, a także z pieszymi. Co zrobić, aby te kontakty przebiegały bezpiecznie, aby tam po prostu no, nie kotłowało się?
No nie ma jednej zasady. Wszystko zależy od sytuacji, wszystko zależy od natężenia ruchu na skrzyżowaniu, wszystko zależy też na tym, w jakim miejscu dane skrzyżowanie przecina się z głównymi ciągami, czy jest to skrzyżowanie w strefie spokojnego ruchu, jakie są jakby dzięki przykładowi Gdańska bardzo częstym przykładem, jak ilość kolizji i w ogóle ofiar śmiertelnych na tych jakby niebezpiecznych spada miejscami do zera. Notabene warto wspomnieć, że Sopot właśnie, który wprowadził strefę uspokojonego ruchu praktycznie na terenie całego miasta, nie licząc tych arterii, które są niestety takimi wielkimi rzekami, jakby oddzielającymi te sopockie wyspy. Tam w 2017 roku nie mieliśmy ani jednej ofiary śmiertelnej. Myślę, że to jest przykład dla całej Polski, że właśnie wprowadzanie strefy uspokojonego ruchu przede wszystkim powoduje, żeby, że to łatwo jest tworzyć całe obszary, a nie tylko ulice ze skrzyżowaniami, które są zdecydowanie bezpieczniejsze i odporne na ludzkie błędy. Bo w większości kolizje i niebezpieczne sytuacje są spowodowane złą infrastrukturą, na której zdezorientowani użytkownicy popełniają błędy, które skutkują niestety często przykrymi sytuacjami.
Wracając do kwestii skrzyżowań, no to tutaj przynajmniej z mojej obserwacji i takich porównań ścieżek naszych, polskich, do ścieżek, które są na przykład w Berlinie, to jest takie miasto bardzo rowerowe, to tam ja zwracam uwagę na to zawsze w przypadku skrzyżowania, że te ścieżki idą na wprost, one nie odbijają jakby delikatnie w prawo przed skrzyżowaniem, żeby, no w zasadzie nie wiem, po co one odbijają w prawo, chyba żeby sprawić, żeby było niebezpieczniej.
Tak, to są fachowo nazywane tak zwane odgięcia. Ja się spotkałem z teoriami, które mówią o tym, że te odgięcia powodują, że zmniejsza się prędkość rowerzysty zbliżającego się do skrzyżowania, a wymuszenie zmiany kierunku powoduje, że osoba jadąca na rowerze musi spojrzeć w lewo i w prawo, ponieważ wykonuje te skręty. To jest oczywista bzdura i jakby w sytuacji, kiedy mamy kłopoty z widocznością, a często je mamy, przez te odgięcia kierowcy mają zdecydowanie bardziej utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o wychwycenie rowerzysty, który zbliża się do skrzyżowania.
Panie Krzysztofie, ma pan podobną obserwację?
Tak, spotkałem się już z tego typu argumentami. Tutaj jeszcze warto dodać, że część projektantów patrzy nadal pod kątem priorytetu ruchu samochodowego, więc te odgięcia bywają też czasem azylem dla samochodu skręcającego w prawo, żeby mógł on się schować i przez to samochody jadące na wprost miały niezablokowaną możliwość jazdy.
No tak, tylko skutek jest odwrotny do planowanego, dlatego że przez to, że się tam chowają, nie mają szansy zauważyć te rowerzysty, którzy zbliża się do skrzyżowania i go rozjeżdżają na pasach.
Dokładnie tak, samochód, który stoi w tym nazwijmy to azylu, ma gorszą widoczność rowerzysty, ponieważ stoi często pod skosem, gdzie rowerzysta znajduje się w jego martwym polu.
Moja żona, która pochodzi z Niemiec i która nauczyła mnie tak naprawdę zwracania uwagi na rowerzystów, bo tam to jest po prostu świętość. Ona metodą bata i kija, że tak sobie zażartuję, nauczyła mnie, że gdy zbliżam się do skrzyżowania, zawsze muszę spojrzeć w prawe lusterko, czy tam po prostu nie jedzie ścieżką rowerową rowerzysta. Tak jak mówię, w Berlinie to jest coś oczywiste. Natomiast u nas, jeśli powstają te odgięcia, tak? Takiego, tak. Panie Łukaszu, pan użył określenia, no to nawet jeśli ja spojrzę w to lusterko, to nie zobaczę, bo po prostu kierowca z tej strefy, którą mogę dostrzec w lusterku, on po prostu, kierowca, przepraszam, rowerzysta, po prostu wyjeżdża stamtąd.
Tak.
I to jest więc do tego naszego dekalogu, nie wiem, czy uda nam się 10 rowerowych przykazań zebrać, ale dokładamy drugie skrzyżowanie. Oczywiście nasi słuchacze odezwali się. Ta ścieżka od Wojanowa do Jagatowa jest szeroka, chyba nie ma pod nią instalacji, więc funkcja rozbieralności wątpliwa, ale za to na przykład szybko zacznie się garbić i zapadać. Pozdrawia pani Bogumiła. Czy to takie zapadanie się, to jest kolejny problem związany z kostkami?
Tak, to jest kolejny efekt takiego mitu o tym, że wodno-przepuszczalność ścieżek z kostki jest argumentem zamiast asfaltu, no ale przykład właśnie tej drogi pokazuje, że źle ułożona kostka być może bywa wodno-przepuszczalna, ale potem efekty mamy takie, jak na przykład w Gdańsku na Osowej, czy na tych ścieżkach z kostki, które były bardzo długo nieużywane, i po prostu prostu podbudowa, która jest najczęściej piaszczysta, pod pretekstem, że nie musi być wzmocniona, bo przecież jeżdżą po niej tylko rowery, osuwa się po prostu i mamy taki efekt jeszcze gorszy od asfaltu, dlatego że mamy po prostu wykruszające się betonowe elementy, po których już naprawdę nie sposób pojechać jakimkolwiek rowerem.
Tylko po co na wspomnianej ścieżce rowerowej w Wojanowie tyle tych lamp oświetleniowych? Pozdrawia pan Janusz. Pan Janusz, pewnie dlatego, żeby było jasno po zmroku. Obstawiam, ale pewny nie jestem tej odpowiedzi.
Nie dogodzimy.
A propos zmian na ścieżkach rowerowych, o których już zaczynamy powoli słyszeć. Ciekaw jestem, panowie, waszego zdania. Pan Andrzej pisze. Wnioskuję o progi zwalniające na ścieżkach przed skrzyżowaniami, bo przybywa niestety pseudoznawców pędzących ścieżką niczym Rafał Majka na czasówce. Progi zwalniające na ścieżkach?
Wydaje mi się, że wszystko jest kwestią odpowiedniego projektowania tej drogi i zastanowienia się wspólnie, w jaki sposób możemy zmniejszyć prędkość wszystkich pojazdów, które się tam poruszają. Progi zwalniające pewnie w zależności od tego, co jest możliwe z... No wydaje mi się, że jest to sprawa wątpliwa. Tak, mamy przykłady w Brzeźnie, moim zdaniem średnio skuteczne.
Dlaczego?
No z tego względu, że pojawiają się kłopoty z utrzymaniem takich miejsc podczas zimy, podczas deszczu, kiedy zalegają w takich miejscach liście i w zależności od technik pokonywania takich miejsc, no generalnie bywają różne problemy inżynieryjne.
Panie Krzysztofie, ja przyznam, że po sopockiej nadmorskiej ścieżce rowerowej nie jeżdżę, to no nie moje rejony. Czy wy także myślicie o wprowadzeniu tych progów? Zastanawialiście się nad tym?
Zastanawialiśmy się nad tym jak najbardziej, natomiast w chwili obecnej mamy jedno takie dość niebezpieczne miejsce przy Sopockim Klubie Żeglarskim, gdzie faktycznie zdecydowaliśmy się na montaż serpentyn dla rowerów, takiego zygzaka, żeby zwolnił on właśnie w sposób taki, że inżynieryjny, tak? Ponieważ faktycznie progi są takie, że niektórzy rowerzyści rozpędzają się celowo, żeby z nich wyskoczyć na przykład. Jest to dla nich rozrywka. Także tutaj zastosowaliśmy innego typu rozwiązania. W chwili obecnej progów zwalniających nie bierzemy pod uwagę.
Najważniejsze, by kostka nie była fazowana, pisze pan Kazimierz. To jest swego rodzaju podstawa, te kostki bezspoinowe, to chyba tak się nazywa, ale to poprawia sytuację, ale myślę, że dla kogoś, kto jedzie na przykład jakimś rowerze szosowym, a nie na przykład na MTB, no to on i tak będzie czuł, że jedzie po kostce, a nie po asfalcie.
Zwłaszcza szosówki mogą odczuć pozytywne zmiany, jeśli już, to jest jakby mniejsze zło, tak? No tu, gdzie w standardach rowerowych dla Trójmiasta, które ciągle obowiązują z różną siłą, że tak powiem, w różnych miastach, mowa jest o tym, że już musi być kostka z jakichś, moim zdaniem, mitycznych powodów. Rzeczywiście niefazowana kostka jest lepszym rozwiązaniem. Ona się czasami pojawia nawet w rozwiniętych krajach, natomiast zupełnie nie z powodów nierozbieralności, dlatego że każdy kierowca, który widzi remonty wymiany nawierzchni, widzi wyraźnie, że asfaltowa powierzchnia jest zajmowana jedną maszyną i kładziona drugą. Także jeżeli chodzi o niefazowaność, no mniejsze zło, okej, okay, w porządku.
Mam takie wrażenie, że jeśli powiedzieliśmy o dwóch dużych rzeczach, prawda, czyli no jeśli można, to przede wszystkim asfalt, a nie kostka, mhm. Jeśli można, to oczywiście, żeby te ścieżki rowerowe przebiegały na wprost przez skrzyżowanie, a nie żeby były tworzone te odgięcia, to są takie ważne i kluczowe sprawy, ale czasami to się rozbija wygoda jazdy po ścieżce rowerowej o pewne niuanse, na przykład o to, że nie ma, że jest krawężnik przed wjazdem na asfalt. To ja wiem, że ktoś sobie myśli teraz jadący na przykład samochodem, moje zło, o czym on mówi. No, ale to naprawdę to są takie niuansiki, które decydują o tym, czy tym rowerem jeździ się wygodnie, czy nie, czym będziemy rezygnować z samochodów, czy nie będziemy z nich rezygnować.
Tak, zgadza się. Teraz już w standardach coraz częściej pojawiają się rozwiązania bezkrawężnikowe, czyli połączenie ciągłe nawierzchni drogi rowerowej z tym przejazdem przez jezdnię. Zdarzają się również rozwiązania, tutaj kilka przykładów w Gdańsku na ten przykład, koło Opery Bałtyckiej.
Fantastyczne miejsce, chciałem o tym powiedzieć.
Fantastyczne miejsce, gdzie ulica zostaje wizualnie przerwana i kierowca przejeżdżając, tak naprawdę wjeżdżając na skrzyżowanie, musi ustąpić pierwszeństwa wizualnie wszystkim pieszym i wszystkim rowerzystom, którzy przez tą ulicę przekraczają, gdyż asfalt zaczyna się dopiero za tym wyniesionym przejściem.
Kierowca ma takie poczucie, że to on wjeżdża na teren pieszych i rowerzystów, a nie rowerzyści i piesi wjeżdżają lub wchodzą na jego teren.
Dokładnie
tak. To jest
dokładnie odwrotne wrażenie, niż mamy często jeżdżąc po Sopocie na przykład. Tutaj niestety muszę o tym wspomnieć. Jakby styl prowadzenia dróg dla rowerów zupełnie nie uwzględniający głównej osi powoduje, że tam rowerzysta czuje się intruzem i naprawdę przejazd przez Sopot w celu innym niż rekreacyjny jest po prostu jakimś aktem heroizmu i, no i wielkim wyczynem, który można się pochwalić pewnie po jakimś czasie. Natomiast no, to jest taki przykład, kiedy jakby standardy rowerowe skutkują, troszeczkę jakby forma podjęcia standardów rowerowych, które są jakby obok prawa, jeśli nie są wolą polityczną rzeczywiście prezydenta, który wydaje takie polecenie, żeby drogi dla roweru były priorytetem w transporcie, można sprawnie omijać i sobie z nimi radzić. Tak? One nie przeszkadzają, jeśli się nie chce. Natomiast dla tych urzędników, którzy są zainteresowani, żeby ruch rowerowy był priorytetem, przepisy w Polsce w tej chwili bywa, że utrudniają, ale dla chcącego nic trudnego. I mamy dużo przykładów, że da się.
Chciałbym zwrócić uwagę na inny problem. W wielu miejscach mamy do czynienia tak naprawdę z dwukolorowymi chodnikami, a nie ścieżkami rowerowymi, bo brakuje porządnego oznakowania i rodzi to nieraz sytuacje konfliktowe. Pozdrawiam serdecznie Gacu. Taki problem też dostrzegacie?
No ciągi pieszo-rowerowe to jest rzeczywiście taki wynalazek, który
tak naprawdę nie wiadomo, kto ma
pierwszeństwo. Tak, który w Polsce jest nadużywany. Jeśli są już dwukolorowe, to jest pół biedy, tak? Bo dużo jest też takich miejsc, w których tylko znak drogowy pokazuje nam, kto ma pierwszeństwo. Też nie wszyscy wyznają się na oznakowaniu w taki sposób, żeby sobie z tym radzić. Natomiast wydaje mi się, że w takich sytuacjach, kiedy infrastruktura rzeczywiście z powodów no, niezależnych od wszystkich nie jest w stanie nas dogonić, tutaj powinna nas ratować taka zwykła, codzienna życzliwość. To znaczy uznanie, że jadąc na rowerze jesteśmy szybsi, jesteśmy ciężsi, jesteśmy bardziej niebezpieczni dla pieszych, też często nas nie słychać. I musimy brać to pod uwagę, a niekoniecznie podchodzić do sprawy z takiego roszczeniowego punktu widzenia i spodziewać się, że cały świat będzie się nagle kręcił wokół naszych dwóch kółek.
No to jest ta świadomość, prawda, jest bardzo ważna tego, żeby pamiętać o tym, gdzie jest nasz skrawek chodnika, czy też ścieżki, prawda?
No tak, wydaje mi się, że ta życzliwość dotyczy nie tylko pieszych i rowerzystów, ale również kierowców, bo to jest zauważalne również na innych polach, ten brak, nasz brak życzliwości.
Mówił jeden z naszych gości, Krzysztof Jałoszyński, inspektor do spraw komunikacji rowerowej Urzędu Miasta w Sopocie, a także Łukasz Bosowski, wiceprezes Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia. Panowie, dziękuję bardzo wam za rozmowę. Dziękuję. I myślę, że mamy także, możemy zamknąć temat ścieżki rowerowej w okolicach Wojanowa. Kostka zgodnie z przepisami musi być nad instalacjami gazowymi. Tak pisze jeden z naszych słuchaczy i o ile dobrze pamiętam, to tam właśnie gazociąg przebiega, więc chyba mamy rzeczywiście wyjaśnienie, dlaczego akurat tam trzeba było zrobić kostkę na ścieżce rowerowej, a nie asfalt. Sylwester Pięta, dziękuję, kłaniam się. 5 minut zostało do 9:30, a więc za niecałe już nawet 5 minut kolejny dziś Infopilot.